Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Pół roku wojny w Ukrainie, Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, a Łotwa demontuje sowieckie pomniki. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na stację kolejową w miejscowości Czaplino w obwodzie Dniepropetrowskim na wschodzie Ukrainy. We wczorajszym ataku rannych zostało 31 osób. Służby zakończyły już akcję poszukiwawczo-ratunkową. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Kijowie. Głównym tematem rozmów z Wołodymyrem Zełenskim było wsparcie dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że pomoc udzielana przez Polskę i inne kraje pozwoli Ukrainie na pokonanie rosyjskiego najeźdźcy. Podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach, również militarnie.
Chcę zapewnić jeszcze raz o solidarności ze strony polskiej, chcę zapewnić o polskim wsparciu. O tym właśnie rozmawialiśmy z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim, omawialiśmy poszczególne elementy, w których dzisiaj Polska wspiera Ukrainę, zarówno jeżeli chodzi o to wsparcie militarne, sprzętowe, humanitarne.
Ukraińcy obchodzili wczoraj Dzień Niepodległości swojego państwa. Również wczoraj minęło pół roku od początku rosyjskiej agresji na ten kraj. Według ukraińskich danych Rosjanie od 24 lutego stracili na Ukrainie ponad 45 tysięcy swoich żołnierzy, ale też m.in. ponad 200 samolotów i prawie 2000 czołów. Ukraińcy nie podają dokładnych danych o swoich stratach. Kilka dni temu dowództwo w Kijowie podało, że od początku pełnowymiarowej agresji zginęło około 9 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Myśliwce NATO, które strzegą bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing, czterokrotnie musiały identyfikować nierozpoznane samoloty. Litewskie Ministerstwo Obrony podaje, że powodem były rosyjskie maszyny. Wszystkie poruszały się w przestrzeni powietrznej z wyłączonymi transponderami, bez planów lotu, a także bez utrzymywania łączności radiowej. Misja Baltic Air Policing trwa od ponad 18 lat, czyli od kiedy Litwa, Łotwa i Estonia wstąpiły do NATO. Kraje bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców. Polscy strażacy, którzy pomagali w gaszeniu pożarów we Francji, wrócili do kraju. W akcji uczestniczyło 146 polskich strażaków. Mieli do dyspozycji 49 pojazdów. Misja we Francji była 37. międzynarodowym działaniem Państwowej Straży Pożarnej. Francja zapowiada wzmożenie walki z nielegalną imigracją i przestępczością. Rząd chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy służb porządkowych i zaostrzyć kontrolę na terytorium całego kraju. Według ostatnich sondaży aż 75% Francuzów źle ocenia działania rządu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. We Włoszech przed wyborami, które odbędą się 25 września, stale rośnie poparcie dla partii Bracia Włosi. Komentatorzy zwracają uwagę na bardzo agresywną i brutalną kampanię wyborczą. Z najnowszych sondaży wynika, że co czwarty Włoch będzie głosował na braci włoskich. Koalicja centroprawicowa, do której należą również Liga Matteo Salviniego i Forza Italia Silvio Berlusconiego, powinna otrzymać ponad 45% głosów. Oznaczałoby to, że prawica obejmie rządy po 11-letniej przerwie, a premierem po raz pierwszy w historii zostanie kobieta Giorgia Meloni.
Rozmowa o Europie.
Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 32 lat. Według danych resortu rodziny i polityki społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9%. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 roku. O tych dobrych wynikach, ich przyczynach i prognozach porozmawiam dziś z Tomaszem Robaczewskim z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Według danych Eurostatu wygląda to jeszcze lepiej. Polska w czerwcu zanotowała drugą najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, 2,7%. Pierwsze były Czechy z bezrobociem na poziomie 2,4%. To są zaskakujące informacje?
Nie, nie są zaskakujące informacje, dlatego że jesteśmy w trendzie. Na początku lat 2000, a dokładnie gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nastąpił zwrot na rynku pracy. Oczywiście nie taki gwałtowny, ale spokojnie rynek z dużego bezrobocia, wielkiego bezrobocia, zaczął się zmniejszać. Oczywiście było to związane z migracją. Polacy wyjeżdżali do Niemiec, do Wielkiej Brytanii i do innych krajów Unii Europejskiej. wtedy w ten sposób ratując się i szukając swojej przyszłości. Drugą przyczyną tego to był rozwój i to się dzieje cały czas. Rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, nowe szanse, swoboda przesyłu usług i towarów w Unii Europejskiej, bezcłowy obszar przecież i też możliwości eksportowe. Akurat Pomorze szczególnie się wyspecjalizowało w eksporcie i w gospodarce morskiej. Z naturalnych względów. Oferty pracy, które trafiały, na początku oczywiście było mało tych ofert, bo było mało biznesów, ale te biznesy przerastały. Też taką rzeczą szczególną na Pomorzu to jest to, że Pomorzanie częściej niż inni mieszkańcy naszego kraju wybierają bycie przedsiębiorczym w formie podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zresztą od lat wspieramy też jako Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy takie właśnie postawy w formie różnych eventów, ale też finansowo w formie dotacji.
A jest jakiś konkretny, namacalny, twardy parametr, który pokazuje, dlaczego aż tak niskie to robocie jest w skali Europy w tej chwili?
Trudno sobie tak to wyobrazić. Widzimy trend, po prostu od 2004 roku cały czas spada bezrobocie, oprócz trzech momentów jakby w tej historii, gdzie były kryzysy, 2009, 2013, ale też sprawa 2020 roku i COVID. Też mieliśmy wzrost bezrobocia do chyba 5,8% i następnie w 2021 roku już, kiedy lockdowny się skończyły, biznesy niektóre niestety musiały być zamknięte, ale znowu inni przedsiębiorcy wymyślili sobie właśnie nowe biznesy w oparciu właśnie o ten kryzys, więc też kryzysy dają nowe szanse. I do dnia dzisiejszego mamy spadki. 4,4% to jest stopa bezrobocia dla Pomorza. Ona była już notowana przez 6 miesięcy w sezonie od wiosny do jesieni w roku 2019.
Panie Tomaszu, jest wyłącznie dobrze, że to bezrobocie jest tak niskie, czy są jakieś minusy tego zjawiska?
Są dwie strony na rynku pracy. Są pracodawcy, oczywiście stron jest więcej, pracodawcy i osoby poszukujące pracy, pracownicy. No i w tym balansie na rynku pracy zawsze następuje taka sytuacja, gdzie dwie strony muszą z sobą współpracować, muszą się dogadać. To oczywiście takim czymś jest też wynagrodzenie, gdzie w wyniku negocjacji ono jest jakoś ustalane, ale też praca. Jest niskie bezrobocie, nie ma pracowników, zwłaszcza tych, którzy mają duże doświadczenie i duże kompetencje. Pracodawca staje w trudnej sytuacji, dlatego że po prostu nie może wykonywać swojej misji, nie może produkować na przykład, jeśli to jest zakład produkcyjny. I wtedy co? Wybiera albo rozwój poprzez innowacje, poprzez maszyny, poprzez technologię, albo wybiera poprzez rozwój pracowników obecnych. I na to stawiamy obecnie też, żeby pracodawcy częściej niż obecnie, jeszcze częściej, korzystali z środków, które pozwalają na dokształcanie pracowników, nawet na zmienianie ich kwalifikacji. Są to pieniądze krajowe, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale też środki europejskie, które lada moment pewnie będą dostępne.
Wspomniał pan o tym, że na Pomorzu w tej chwili bezrobocie 4,4%. Jak to wygląda w skali kraju?
Pomorze jest właściwie takim średnim, dobrym województwem. Obecnie na 7. miejscu w kraju. Natomiast patrząc na wykresy, na dane, zawsze byliśmy czy w sytuacjach kryzysu, czy w sytuacjach prosperity, zawsze byliśmy powyżej średniej krajowej.
Zwykle o Pomorzu mówiło się, że szczególnie w wakacje wpływ na stopę bezrobocia ma praca sezonowa. Jak to jest teraz? Ciągle widać takie zjawisko, czy trochę nam się świat zmienił?
Świat się zmienił w czasie COVID-a, kiedy pracodawcy w pewnym momencie nie mogli świadczyć usług. Na przykład w branży gastronomiczno-hotelowej, jak pamiętamy, były lockdowny i wtedy pracodawcy nie zatrudniali w sezonie osób. Więc lockdowny trochę wybiły z naturalnego trendu. Natomiast jak gdy się spojrzy na poprzednie lata, to było oczywiste, że wiosna to był czas zmniejszenia się bezrobocia i też większej liczby ofert pracy. W tym roku obserwujemy nowe zjawisko. Nie widzimy może tak bardzo tej pracy sezonowej teraz latem. Dlaczego? Dlatego, że oferty pracy sezonowej pojawiły się już w lutym, marcu. Już wtedy pracodawcy, wiedząc, jak trudno jest znaleźć pracowników, zaczęli rekrutować do pracy sezonowej. To jest też być może związane z konfliktem w Ukrainie, dlatego że bardzo często korzystano ze wsparcia obywateli Ukrainy. Mężczyźni w dużej części wyjechali z Polski, z Pomorza i pracodawcy dzisiaj nie mogą się wspomagać właśnie pracownikami ze wschodu. I to jest też duże wyzwanie i też nowe zjawisko na rynku pracy, że pracodawca musi sobie inaczej trochę poukładać te relacje w kadrach swoich.
No i właśnie o migracje zarobkowe chciałbym zapytać na koniec. Czy Polacy, Pomorzanie ciągle wyjeżdżają za pracą? czy raczej to do nas przyjeżdżają obcokrajowcy, czy to głównie są Ukraińcy, czy wcale niekoniecznie?
Tak jak wcześniej wspomniałem, wejście do Unii Europejskiej było otwarciem się na rynki unijne i Polacy chętnie z tego skorzystali, wyjechali. Teraz się troszeczkę to zmniejsza, ta migracja wyjazdowa, ale ona cały czas się utrzymuje. Mimo tego, że już są większe i lepsze możliwości w Polsce, to jednak cały czas jest dosyć duża grupa osób, która wyjeżdża. Czy to sezonowo, czy też na stałe jeszcze tam cały czas jest. Najczęstszym kierunkiem wyjazdu to są oczywiście Niemcy. To jest stary kierunek wyjazdu. On był jeszcze przed akcesją i teraz jest cały czas kontynuowany. Drugim krajem to jest Holandia, Norwegia, Wielka Brytania. To te kraje jeszcze są też bardzo popularne.
Po Brexicie Wielka Brytania spadła w tych wskaźnikach?
Spadła. Wiele osób wróciło. Zresztą warto też dodać, że Wojewódzki Urząd Pracy realizuje teraz projekt dla osób powracających pod nazwą Tu wracam, tu pracuję. Można to odnaleźć w internecie. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany wsparciem w zakresie szkoleń, w zakresie zmiany kwalifikacji, czy też tłumaczeń może niektórych dokumentów, z którymi tutaj przybył, to warto po prostu, żeby migranci do nas po prostu zadzwonili, zapytali się, czy mogą się z nami spotkać i porozmawiać na tematy związane z polską specyfiką rynku pracy. Więc jednak wyjeżdżamy, ale też do nas przyjeżdżają.
No właśnie, kto przyjeżdża?
Przyjeżdżają głównie Ukraińcy. Zawsze do nas przyjeżdżali już od kilku lat i ta tendencja jest wzrostowa. Z roku na rok obserwujemy wzrost. Dzisiaj mówimy w kontekście też sytuacji, gdy jest konflikt zbrojny. Więc wiele osób wyjechało do swoich rodzin, do swojej ojczyzny. Natomiast wiele osób też zostało. Nie wszyscy mężczyźni wyjechali. I do nas przyjechało w wyniku po prostu ucieczki przed agresją wiele kobiet, wiele pań. Także to jest nowa dla nas sytuacja i też nowa sytuacja dla pracodawców.
Jakiej pracy szukają najczęściej?
Oj, bardzo różnej. Najczęściej to są prace proste. Prace takie często nie wymagające dużych kwalifikacji, ale to niekoniecznie, bo też trafiają do nas prawniczki, pracownice uniwersytetów, też prawnicy, więc przekrój jest taki bardzo szeroki.
I wtedy pewnie decyduje znajomość języka polskiego, albo szybkość nauczenia się go.
Tak, znajomość języka polskiego jest podstawą, ale też nostryfikacja dyplomów. I w tym zakresie też działamy, są nowe przepisy, które też pozwalają finansować ten proces.
Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
L jak limity połowowe na Bałtyku.
Komisja Europejska przyjęła projekt dotyczący uprawnień do połowów na 2023 rok na Morzu Bałtyckim.
Komisja Europejska proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia ze stada centralnego i gładzicy przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych uprawnień połowów łososia i przyłowów dorsza, a także śledzia ze stada zachodniego.
Komisja chce też zmniejszenia uprawnień do połowów dla czterech pozostałych stad ryb, aby umożliwić ich odbudowę, m.in. szprota.
W ciągu ostatniej dekady rybacy z Unii Europejskiej, przemysł i władze publiczne podjęły znaczne wysiłki na rzecz odbudowy zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim.
Do silnej redukcji ryb bałtyckich przyczyniła się m.in. degradacja środowiska.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Anglik Adam Gosiewski opowiada o zasadach wjazdu do tego kraju już jakiś czas po Brexicie.
Oczywiście, wybierając się do Wielkiej Brytanii, trzeba wiedzieć, jakie są przepisy i jakie są obowiązujące zasady przyjazdu. Ja myślę, że dla osób, którzy byli już wcześniej w Anglii, to nie jest w ogóle zaskoczenie, ponieważ Wielka Brytania, mimo że należała przez 40 lat do Unii Europejskiej, nigdy nie należała do Schengen. W związku z czym zawsze była zachowana kontrola graniczna w każdym czasie, i 2 lata temu, i 5 lat temu, i 20 lat temu. Także pod tym względem dla przyjeżdżających właściwie nic się nie zmieniło. Przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, najczęściej jest tak, że z państw rozwiniętych, w tym Unia Europejska, ale też i Stany Zjednoczone, czy Norwegia, czy Australia, czy inne kraje, to generalnie nie ma żadnych przeszkód przed przyjazdem. Jeśli chodzi o strony takich czysto przepisów, czy czysto, nazwijmy to, formalnej, to prawo jest takie, że mieszkaniec tych państw rozwiniętych może w Anglii przebywać przez 3 miesiące bez jakichkolwiek ograniczeń. Czyli na granicy urzędnik albo zadaje to pytanie i wpuszcza na te 3 miesiące, a taka rzeczywistość jest, że w większości lotnisk brytyjskich są automatyczne przejście graniczne, gdzie wkłada się paszport i on to skanuje i się wchodzi automatycznie. Warto też wiedzieć o tym, że w Wielkiej Brytanii nie ma kontroli wyjazdu. turystów. W Anglii trochę jest podejście do tego, że utrudnia się, trochę się ogranicza się ten przyjazd, ale właściwie nie pilnuje się w ogóle tych wyjazdów. Nie ma w ogóle punktu kontroli granicznej dla osób wyjeżdżających. Trochę na zasadzie, jak już chcesz wyjechać, to twoja sprawa. Także z tego punktu widzenia to też warto pamiętać, że tego specjalnie nikt nie liczy. Trzeba też pamiętać, że w Anglii te zmiany przepisów miały związek właściwie z pewnymi nadużyciami, bo jednak dysproporcja przyjeżdżających osób do Anglii w wcześniejszych latach była potężna. Anglia była takim głównym punktem docelowym dla większości państw w obecnej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o miejsce do pracy, co oczywiście w poprzednich rzeczywistości to było dozwolone. W tej chwili trzeba wystąpić o bardzo prostą zgodę na to i na równej stopie ktoś z Niemiec czy z Polski, gdzie nadal jest dużo osób takich przyjeżdżających do Anglii do pracy, na takiej zasadzie przyjeżdża jak ktoś z Australii czy z USA. Także zostały jakby wyrównane czy zrównane zasady przyjazdu. Co jest ważne, od października ubiegłego roku wyłącznie można przyjeżdżać do Anglii na podstawie paszportu. Także jeśli ktoś wybiera się na weekend do Londynu, to proszę pamiętać o tym, że na dowód osobisty niestety nie można jeździć. Kiedy Anglia była w Unii Europejskiej, było takie odstępstwo od tych dla obywateli Unii, czy obywateli państw należących do Unii, że można było przyjechać na bazie dowodu tożsamości. To było też dyskutowane w Anglii, ale w każdym razie jest to w tej chwili tylko na podstawie ważnego paszportu.
Czym żyje Europa?
Michelle Martin, była żona belgijskiego mordercy i pedofila Marka Dutroux, w piątek odzyska wolność bez żadnych ograniczeń. Martin, skazana za współudział w zbrodniach ówczesnego męża, została przedterminowo wolniona z więzienia 10 lat temu, po czym trafiła do klasztoru. Jej mąż dostał dożywocie za 3 morderstwa, 9 porwań i tortury, które spowodowały śmierć 4 dziewczynek oraz za wieloletnie gwałty na dzieciach. W Parku Zwycięstwa w stolicy Łotwy Rydze rozpoczął się demontaż pomnika upamiętniającego sowieckich żołnierzy, poinformował łotewski portal TVNet. Centralną część monumentu stanowi obelisk z gwiazdą o wysokości 79 metrów. Po rozebraniu pomnik zostanie zutylizowany. W drugiej połowie czerwca na Łotwie weszło w życie prawo zakazujące demonstrowania w przestrzeni publicznej symboliki sowieckiej i nazistowskiej oraz zobowiązujące do usunięcia do 15 listopada obiektów upamiętniających te reżimy. Ponad 5 tysięcy delfinów zginęło w Morzu Czarnym od początku inwazji Rosji na Ukrainę z powodu rosyjskich ostrzałów i manewrów, uważa ukraiński biolog Iwan Rusew, na którego wypowiedź powołuje się brytyjski dziennik Daily Telegraph. Dodał, że nie więcej niż 5% wszystkich martwych zwierząt zostaje wyrzuconych na brzeg, a pozostałe 95% opada na dno morza i pozostaje nieodnotowane. W związku z tym liczba martwych delfinów może być w rzeczywistości znacznie wyższa. W Czarnogórze zakończył się turniej odpoczywania. Mężczyzna, któremu przypadł tytuł najbardziej wypoczętego, przeleżał na świeżym powietrzu 60 godzin. W jedynym takim turnieju w Europie wzięło udział 9 uczestników, którzy podjęli się próby pobicia rekordu 117 godzin leżenia ustanowionego w ubiegłym roku przez Dubrawkę Aleksić z Podgoricy. Uczestnikom wolno było pić i jeść, czytać czy korzystać z telefonu i laptopa, ale wstawać mogli jedynie co 8 godzin celem skorzystania z toalety. Nagrodą w konkursie odpoczywania było 350 euro, weekendowy pobyt w skansenie, obiad dla dwojga w Podgoricy i inne nagrody od sponsorów.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.